Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest taka rozmowa, bo okoliczności w sumie dosyć przykre, ale porozmawiajmy o człowieku, no, którego dobrze znaliśmy i który jakoś towarzyszył chyba naszemu życiu, tak można powiedzieć. Jakbyście się poznali z Tadeuszem Gocłowskim?
Ośmielę się nawiązać do tego, co pani powiedziała na początku. Mianowicie w tych dniach żegnamy koryfeusza. Żegnamy kogoś, kto nadawał nam ton, kto był naszym liderem. A w czym? A w wierze. I to nie jest żart, że zapisał sobie bardzo świadomie w swoim haśle Credite Evangelii, czyli zawierzcie Ewangelii. I tak żył, po prostu. I zwróćcie państwo uwagę, jak te słowa brzmią jak jego pośmiertny testament. On mówi jakby do nas dalej. A poznaliśmy się, gdy ja byłem maturzystą, a Tadeusz Gocłowski, ksiądz doktor, był rektorem seminarium. I wtedy po raz pierwszy jako maturzysta miałem radość przemówić w imieniu innych maturzystów, po czym rektor seminarium wziął mnie do siebie na krótką rozmowę. Parę słów mu się spodobało i sobie pogadaliśmy. I tak się poznaliśmy.
A on potem był jak mentor, jak ojciec, jak przewodnik, jak ktoś bliski, czy jak ktoś z dużym dystansem?
Miał ciekawą cechę, stąd śmiało nazywam go koryfeuszem, w przeciwieństwie do despoty. Dlatego, że Tadeusz Gocłowski, arcybiskup, rządził diecezją, ale uwodził raczej. Koryfeusz to jest ten, z definicji, który w greckim chórze nadaje ton. I inni, tak jak zresztą we współczesnych orkiestrach, ten koncertmistrz podaje czysty dźwięk A. I wydaje mi się, że ze strony Tadeusza Gocłowskiego dostaliśmy ten czysty dźwięk A. Cośmy z nim robili, każdy z nas indywidualnie, to zupełnie inna sprawa. Ale fantastyczne było to, że on jednocześnie, będąc jakby z dystansem, nie był wyniosły. Bo wszystko można powiedzieć o arcybiskupie Gocłowskim, tylko nie to, że był na przykład zarozumiały, albo arogancki, albo właśnie miał skłonności do despotyzmu. Natomiast z drugiej strony był bliski, ale nie przekraczał pewnych granic. I co ciekawe, to jest człowiek, gdy myślę o nim jako arcybiskupie, o tej wykonywanej przez niego funkcji. To zresztą w jednej z ostatnich rozmów powiedziałem, że zapamiętam księdza arcybiskupa jako tego, to jest fragment większej rozmowy, którą z nim odbyłem, jako tego, który nigdy nie wypadł z roli. A widziałem wielu biskupów, wielu prezesów, dyrektorów, prezydentów, którzy wypadli z roli. Bo albo się fraternizują, próbują być kolesiami, albo się właśnie wynoszą. I to jest tak czy inaczej złe.
A on lubił tę swoją rolę? On lubił być biskupem?
Tak, on w ogóle lubił być duchownym. O tak. I trzeba przede wszystkim o nim powiedzieć, że to był, odprowadzamy w tych dniach na miejsce wiecznego spoczynku duchownego. I on przede wszystkim jako taki dał nam się poznać. I to widać było wyraźnie, jak on się troszczył. Z jaką troską myślał o tych wielkich sprawach. Wybaczcie państwo, bo się w tej rozmowie nie obejdzie się bez jakiejś, powiedziałbym, metafor. Jeżeli zapamiętamy arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, to przede wszystkim jako rzeźbiarza słowa. Wydaje mi się, że jeżeli o na przykład Krzysztofie Nawrotowskim, który powszechnie jest znany jako Canaletto słowa, który maluje pejzaże, detale, to ten arcybiskup malował, jakby rzeźbił przed nami ołtarze. Ołtarze zbudowane ze słów, wielopoziomowe, monumentalne figury. Były to ołtarze ojczyzny jednocześnie. Widać
Mi się
wyraźnie.
wydaje, że on takim prostym językiem mówił do nas.
Dokładnie. Znaczy, to był język wyrafinowany.
Ale w sumie taki komunikatywny.
On był przekonywający po prostu. I co ważne, był przygotowany do mówienia. Oczywiście, że czasami wychodziło na to, że ma 25 opłatków dziennie, co było zabójcze, dlatego żeby powiedzieć za każdym razem coś nowego. I on się śmiał, albo myśmy mu dokuczali, że jak tak człowiek z nim pojechał czasami, to na tych wszystkich opłatkach potrafił mówić to samo, co było dla doświadczającego tego zjawiska dosyć trudne w odbiorze, ale pozwalał sobie dzięki przyjmować jakieś małe złośliwości pod tym adresem i wtedy w następnym miejscu powiedział tak. Jak ten tutaj obecny Witold mówi, że za chwilę będę mówił to samo, ale to jego złośliwość jest znana. I tego typu każdy, kto mnie w tej chwili słucha i przypomni sobie zdarzenia z tych opłatków, z tych wizytacji parafialnych, takich czy innych, tych nieustannych kontaktów, to był człowiek, to jak wychodził z domu przed 8, to wracał o 22, oby o 22.
A czy on lubił być w centrum ważnych spraw? No bo jakąś tam rolę odegrał także w polityce. Czy on tę politykę lubił? Bo lubił, miałam wrażenie o niej mówić, ale czy on ją w ogóle lubił?
Jest to anegdota. Kiedyś ze wspomnianym przeze mnie Krzysztofem Niedautowskim zażartowaliśmy sobie i przypomnieliśmy taką teorię, która mówi, że nadchodzi zmierzch polityki. Arcybiskup Kocłowski aż się poruszył na fotelu, podskoczył nawet, można tak powiedzieć, i mówi tak, jak to? Jak to koniec polityki? Co myśmy skomentowali tak, co by robił arcybiskup Kocłowski, gdyby nie było polityki? Co by było? Ale myślę sobie tak, że o ile już Arystoteles powiedział, że polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, to gdyby nie powiedział tego Arystoteles, to prawdopodobnie Tadeusz Kocłowski powiedziałby to i zostałoby to zapisane w dziejach ludzkości jako właśnie to przemyślenie. On bez przerwy tak widział politykę. Roztropna troska. I ta roztropność, to umiarkowanie było tak wielokrotnie wyczuwalne i widoczne, że czasami aż niektórych o nie śmielało. Że czasami trochę tak się prosiło, żeby tak huknąć w stół. I niektórzy tak lubią. A arcybiskup Kocłowski nie był z tych.
A miał swoje słabości?
A i miał. Bardzo wiele.
A jakie na przykład?
A do wielomóstwa.
Potrafił, dużo mówił.
Potrafił usiąść i na przykład na sesjach kurialnych mówić do zgromadzonych tam ludzi przez półtorej godziny. Myśmy już sami nie wiedzieli, czy mamy ziewać, czy, prawda, czy inne. Oczywiście, że wśród wielu wad miał również wadę wzroku. I gdyby tak, no właśnie, gdyby to między nami był, to sami państwo znacie. Za chwilę byłoby to charakterystyczne. O cóż to takiego tu słyszymy, prawda? Ten charakterystyczny zaśpiew, ten dźwięk, prawda, ten dar racji jego, byśmy to usłyszeli. Ale to jest tak, że pytanie o wady, bardzo nawet za to dziękuję, bo jest to okazja, żeby obalać jedno chyba z najbardziej pogańskich powiedzeń, które przekonują. To nie wiadomo skąd się wzięło, że o zmarłych to albo dobrze, albo wcale. Na szczęście arcybiskup Kocłowski był tak żywy, a nawet powiedziałbym, to był człowiek, który miał bardzo taki krewki charakter. To był ktoś podobny do Wojtyły też. I jego te cnoty, to umiarkowanie, o którym wspomniałem, chociażby ta przenikliwość, ta inteligencja ponadprzeciętną, one wszystkie po prostu jakby funkcjonowały w takim konglomeracie, ale te cnoty były efektem raczej, ta wyrafinowana kultura przede wszystkim też osobista, była efektem jego wyboru, pewnego przepracowania. To nie tak, że to się z natury się to bierze, albo powiedziałbym z domku. Jego dom był bardzo, powiedziałbym, skomplikowany w tym sensie, że to była rodzina wielodzietna, że to byli migranci z Ameryki do Polski. To była polska rodzina, która wróciła, jak wiadomo, arcybiskup Tadeusz Kocłowski. Właściwie, gdyby jego rodzice nie wsiedli na statek, miałby paszport amerykański. No więc wiadomo, że to była bardzo barwna postać przez to. Przez to, że przepracowywał wiele rzeczy.
A czy to jest tak, jak mnie się wydaje, że najtrudniejszym okresem był dla biskupa Kocłowskiego ten okres wybuchu afery Stelli Maris, że on jakby miał kłopot z udźwignięciem tej sprawy?
I sama pani tego doświadczyła w studiu, jak nagle, gdy pani, prawda, ofukał panią kiedyś w studiu Radia Gdańsk, mówiąc, a propos właśnie zachował się w sposób dla siebie charakterystyczny. Umówmy się, że tego pytania nie było. Czyli miał pewną tendencję, jak na cesarza retoryki przystało, unieważniać pewne pytania, pewne kwestie. Ja bardzo lubiłem zresztą, ale też nauczyłem się w drugą stronę, że on sam je wyhodował takiego, kiedy właśnie arcybiskup coś do mnie mówi, ja mówię, umówmy się, że tego pytania nie było. No więc on sobie żartowaliśmy, ale rzeczywiście. Pewnie będzie wielu ludzi, zresztą w komentarzach w internecie i w gazetach i w wielu ustach już też można usłyszeć dziwne sformułowania. Na przykład tutaj w studiu Radia Gdańsk w zeszłym tygodniu pewien radny dominujący dzisiaj opcji powiedział, profesor z wykształcenia, że nie jest, że arcybiskup Kocłowski nie był postacią niekontrowersyjną. A to ciekawe. Zadałbym pytanie temu panu profesorowi dobrze mi znanemu. Zresztą, co też miał na myśli? Znaczy co, Kocłowski był kontrowersyjny? Życzę wielu tym współczesnym, różnym i duchownym, i politykom, i innym, żeby byli tak kontrowersyjni w kontekście tej wypowiedzi, jak sam Tadeusz Kocłowski. Natomiast a propos Stelli Maris, to wciąż wielu szuka takich kluczy do rozwiązania tego tematu. I cała osobowość Kocłowskiego tu wychodzi, trzeba to chyba powiedzieć. Biorę odpowiedzialność za to, co powiem, jeżeli powiem, że on poczuł się, czy przeżył to jak rodzic, którego nagle dzieci zaczynają brać narkotyki. A dom jest taki porządny, że się w ogóle nie przypuszcza, że taka możliwość istnieje. Bohaterowie Stelli Maris, czyli ksiądz Bryk, jego przyjaciele, biznesmeni, to właśnie oni przygotowali nam, że tak powiem, decyzji, właśnie ten wymiar sprawiedliwości, który potem. I arcybiskup po prostu padł ofiarą tej naiwności. Ja wiem, że to mój pogląd w tej chwili na tę sprawę jest bardzo kontrowersyjny, się komuś może nie spodobać. Trudno. Chętnie poniosę taką kontrowersyjność.
A porozmawiajmy o tym, jakie były te ostatnie lata dla księdza Tadeusza Kocłowskiego, te lata emerytury, bo on po takiej dużej aktywności, takiej właśnie też bywaniu w różnych miejscach, właściwie się trochę odsunął. Wydaje mi się, że to był trudny czas dla niego.
Odsunął i został odsunięty. Bywał odsuwany. To nie jest dla nikogo tajemnicą. Jeżeli w tej chwili słuchają mnie duchowni i nie tylko, którzy są dobrze wprowadzeni w temat, to dobrze wiedzą, że wiele miejsc było nie dla arcybiskupa może zakazanymi, ale było mu dawane odczuć, że lepiej, żeby nie był i dlatego wydawało się, że...
Ale...
Czy we własnej rodzinie gorzej traktowany niż poza?
To ja bym wolał uniknąć, bo ta metafora rodziny jest bardzo zobowiązująca. Albo wjedziemy na typową rodzinę, albo na rodzinę jakąś dziwną. No więc wydaje się, że jak ktoś mnie zapytał właśnie jak to właściwie było, to powiedziałem tak, że arcybiskup znosi to po książęcemu. Aha, to nawet do niego pasuje. No bo powstaje pytanie, gdyby arcybiskup Gocułowski nie był arcybiskupem, to nawet kiedy zadawaliśmy pytanie, to kim by był? On jest jakby z natury swojej, genetycznym senatorem. Kimś takim, prawda? Kimś, kogo słowa stają się ważne, wypowiedzi doniosłe, przemyślenia, no właśnie, niebanalne, a okazuje się, a cała postawa urocza po prostu, bo to był uroczy człowiek. To warto też o nim tak pomyśleć. Jak on się potrafił czasami zmartwić. No, drodzy Państwo, ja może nie jest tak, że widziałem łzy w oczach arcybiskupa, chociaż takie też bywały, ale taki niepokój. Jak on się potrafił zmartwić za kogoś, o jakieś sprawy. I wracając do Stelli Maris, rzeczywiście jest to, wydaje mi się, jedna z przyczyn, że odszedł zbyt szybko.
No właśnie, chyba się mocno martwił, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że z jego zdrowiem jest aż tak źle. Wiedziałam, że chorował na serce, ale to, że był igus mózgu i te udary i wylew, on był bardzo schorowanym człowiekiem.
To była skomplikowana sytuacja medyczna i na szczęście gdańscy lekarze, którzy byli jego przyjaciółmi po prostu, ale jednocześnie o ogromnej kulturze tutaj wydaje mi się, że za jakiś czas w jakimś kontekście będzie okazja o tych nazwiskach powiedzieć. Z jaką otroską o niego po prostu oni okazywali. Ale też warto pamiętać o jednym. Myśmy się nawet śmiali z jednym lekarzem i wspomnę tę rozmowę, bo cechą arcybiskupa Gocułowskiego było owszem, to, że wspomnę te 25 opłatków w okresie grudzień-styczeń. Ale też na przykład arcybiskup Gocułowski miał ten rodzaj zatroskania, że jak usiadł na przykład na kongresie lekarzy i często odprawiał im mszę na początek, te miały miejsce o 7 albo 8 rano, to te kongresy potrafią trwać cały dzień. To jeden lekarz powiedział mi tak, my lekarze nie wytrzymujemy tego, a Gocułowski siedzi w pierwszym rzędzie i udaje, że wszystko rozumie. No dobrze, dobrze, tylko się okazało, że na podsumowanie potem prosili go jakieś zdanie i on potrafił syntetyzować, zapamiętać ileś tych wypowiedzi, które tam miały miejsce. I w ten sposób też uwodził lekarzy swoją uwagą, swoją troską. Nie tak, że był takim sennym, leśnym dziadkiem, jak to nieraz potrafią w pierwszych rzędach niektórzy siadać, tylko to był człowiek aktywny intelektualnie przez całe życie.
A wasze ostatnie spotkanie albo rozmowa?
O szczęściu, Wielki Poniedziałek tego roku. Ja zadzwoniłem za 5:08 jak zawsze.
Tak, bo wtedy wiadomo było, że odbierze telefon.
Tak, i wtedy zadzwoniłem do arcybiskupa i mówię, z czym dzwonisz, mówi do mnie. A ja mówię, z życzeniami szczęścia. Masz jakiś przepis na szczęście? Ja mówię, tak. Trochę miłości, jeszcze więcej odpowiedzialności. A co ty rozumiesz przez tą swoją odpowiedzialność, ty? No, w kontekście moich osobistych wyborów wiadomo, że to słowo brzmi dosyć, powiedziałbym, prowokujące dla arcybiskupa. To powiedziałem mu, że między innymi odpowiedzialność oznacza, że się jest wiernym sumieniu, o czym arcybiskup dobrze wie. On mówi, a z miłością? Miłość jest konieczna do tego, żeby być szczęśliwym, bo odpowiedzialność daje poczucie szczęścia, a miłość tak naprawdę czyni człowieka szczęśliwym.
I co powiedział?
No, powiedział tak, ja zachował się w sposób standardowy dla siebie. No patrzcie, patrzcie, warto, żeś zadzwonił. Zresztą pamiętam, jak dzwonił do mnie kiedyś 23:15, i mówi, dlaczego ty o tej porze podnosisz telefony? A ja mówię tak, bo rzecznik, który nie podnosi telefonów, jest jak biskup, który się nie modli. No warto było do ciebie zadzwonić. I rozłączył się. No, za chwilę dzwoni jeszcze raz i mówi tak, przez to, co ty do mnie wygadujesz, zapomniałem cię zapytać, o co mi naprawdę chodziło. Chodziło o numer do pewnego człowieka.
No właśnie, bo był pan rzecznikiem prasowym archidiecezji, właściwie w jakimś sensie biskupa, no ale rzecznikiem takiego biskupa, on nie potrzebował rzecznika.
Nie, dlatego to jakby były wspólne loty. To jakby, to jest tak. Ale chętnie wdawał się ze mną w spory. O ile rzecznicy są od tego, żeby swoim szefom robić tak zwane symulacje, to była nieustanna symulacja. To były nieustanne zaczepki. Te słynne spotkania albo krótkie rozmowy połączenia za 5:08. To było tak, że to był rodzaj takiego szybkiego meczu w ping-ponga na słowa. Że wrócę do tego, to był człowiek, którego duchowość opierała się na słowie. On wiedział. On jakby powiedział w swoim życiu, przeżywał to bardzo. Jest w formule święceń, jest takie sformułowanie. Wierz w to, co będziesz czytał. nauczaj tego, w co uwierzysz i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. I on to słowo za każdym razem bardzo po prostu przeżywał. Do niego się przygotowywał i przede wszystkim też dużo czytał, co do końca było słychać w jego kazaniach.
To jest osobista strata?
Tak. Ja powiem Państwu, że to jest dla mnie rytuał przejścia. To jest element tego wielkiego rytuału przejścia, który sam sobie, w cudzysłowie, zgotowałem, ale mam taką głęboką wiarę, że jest to projekt nie ludzką ręką uczyniony. I między innymi spotkanie z arcybiskupem Kozłowskim jako koryfeuszem dla mnie dokładnie w taki sposób się spełniło.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
To ja dziękuję za zaproszenie.